Uświęcenie. Czym jest? Czy jest nam potrzebne? I czy możemy i co możemy zrobić w tej dziedzinie, w tej sprawie? Takie trzy pytania. I na pierwsze wydrukowałem sobie definicję uświęcenia. Nawet w tym, jak tam to mówią w googlowskiej Wikipedii, jest napisane tak, przeczytam dokładnie, bo jest ciekawe i myślę, że jest prawdziwe. Uświęcenie, termin w teologii wywodzący się bezpośrednio z Biblii. W odniesieniu do człowieka oznacza proces, który rozpoczyna się po nowym narodzeniu. W odróżnieniu od usprawiedliwienia, które jest jednorazowym aktem dokonanym przez Boga, uświęcenie trwa nieustannie aż do ziemskiej śmierci człowieka. Bardzo często zwracamy uwagę, to jest dobrze, że pytamy, albo mówimy, nawróciłem się, no, na nowo się narodziłem, jestem wierzący, chwała Panu, to jest cudowne. Bo to jest akt jednorazowy, Bóg nam przebaczył wszystko to, co jest za nami. Ale życie nasze i dzień po dniu mamy być uświęcani. Uświęcenie to nie jest, właściwie ja bym używał słowa uświęcanie. To jest rzecz, która ma trwać, która się skończy wtedy, kiedy staniemy przed Panem. Już wtedy nie trzeba będzie uświęcania, już będziemy wtedy święci, bo będziemy w niebie. Ale tu na ziemi to ma być proces w życiu każdego z nas. I werset, który teraz przeczytam, był dla mnie wersetem, który mną troszkę potrząsnął. Wydaje mi się, że go znałem. Wy chyba też. List do Hebrajczyków. Proszę o wyświetlenie. 12 rozdział, 14 werset. Był to list pisany do wierzących w Jezusa, w Mesjasza, ale pochodzenia żydowskiego. A więc powiedziałbym, to był list pisany dla osób, które były narodem wybranym, znały Boga, a jeszcze poznały Mesjasza. I do nich apostoł, ja wiem, który autor listu, pisze, dążcie do pokoju ze wszystkimi. To rozumiemy jeszcze. To nie jest łatwe, ale to rozumiemy. I do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Chciałbym, kiedyś pracowałem, ciągle kocham szkółki niedzielne, tam zazwyczaj są takie złote wersety. Chciałbym, aby to był złoty werset, abyśmy to zapamiętali. Szczególnie ta druga część, że bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. I kiedy to przeczytałem, się przeraziłem troszkę. Bo uświadomiłem sobie, że mało o tym mówimy. Mało mówię o tym, że mamy trwać w uświęceniu, że się mamy zmieniać. Kochana siostro, drogi bracie, mamy się zmieniać każdego dnia. Bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Ten werset troszkę będzie nam brzmiał w tej usłudze, ale też chciałbym, żebyśmy pamiętali o tym, ten list do Koryntian, list do Hebrajczyków, 12 rozdział, 14 werset. Ta pierwsza część jest też bardzo ważna. Dążcie do pokoju ze wszystkimi. Jeśli nie dążymy do pokoju, jeśli nie mamy pokoju ze wszystkimi, trudno nam będzie dążyć do uświęcenia. Myślę, że ta pierwsza część to jest warunek tego drugiego. A więc chciałbym, ja dzisiaj wam nie dam, to kazanie nie będzie łatwe. Ja wam nie dam odpowiedzi na wszystko. Ale chciałbym, żeby was pobudzić do szukania odpowiedzi. Kiedyś w Europie przemawiał, to już było dosyć dawno, jeden z misjonarzy chińskich. I w ogóle chciał się nawet trochę zadomowić w Europie, ale stwierdził, że Europa nie jest dla niego. Bo mówi, my, jak mamy pytanie, to szukamy odpowiedzi. Wy, jak macie pytanie, to pytacie, żeby dostać odpowiedź. I w ten sposób pytamy, dostajemy odpowiedź, Kozino zapytamy, dostaniemy inną odpowiedź. Jeszcze kozino zapytamy, dostaniemy jeszcze inną odpowiedź. Dlatego jeśli sam coś znajdziesz, jeśli dzisiaj uświadomisz sobie, że bez uświęcenia nie ujrzysz Pana i zaczniesz szukać, co znaczy uświęcenie w twoim życiu, to się zmienisz. A wierzę, że Bóg chce, abyśmy się zmieniali. Dlatego nie dam wszystkich odpowiedzi dzisiaj. Chciałbym wam zostawić niedosyt. Żebyśmy nie myśleli, że tylko o tym pisze list do Hebrajczyków. Możemy zobaczyć też apostoł Paweł. O tym pisze w liście do Tesaloniczan, pierwszy list do Tesaloniczan, 4:7. To jest z kontekstu wyrwane. Później będziemy czytać list do Kolosan, dłuższy rozdział, ale teraz Tesaloniczan 4:7. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Wiecie, my bardzo często czytamy teksty biblijne i nie analizujemy je. I przez taki tekst możemy się prześlizgnąć i powiedzieć, przecież my nie żyjemy w nieczystości, do uświęcenia zmierzamy. Kochani, nie ma miejsca pośredniego. Albo zdążamy do uświęcenia, jesteśmy uświęcani każdego dnia, albo żyjemy nieuświęceni, niestety, w nieczystości. Bóg nie powołał nas, to jest mowa do wierzących ludzi, do powołanych ludzi. I potrafimy jako wierzący, jako powołani ludzie być, trwać, grzebać się w nieczystości, jeśli nie dążymy do uświęcenia. I z przerażeniem patrzyłem na to, że w takim stanie, jeśli bym trwał, to mimo tego, że się nawróciłem, mimo tego, że przyjąłem chrzest, mimo tego, że jestem w różny sposób obdarowany, jeśli nie będę dążył do uświęcenia, w perspektywie mogę mnie użyć Pana. Teraz będzie dłuższy tekst. W ogóle Kościół Baptystów jest znany z tego, że jest kościołem biblijnym, a nasz zbór chyba szczególnie chcemy być takim zborem, który ma umiłowanie do Słowa Bożego. Dlatego lubimy bardziej podpierać się tekstem niż tym, co chcielibyśmy powiedzieć. Chcielibyśmy mówić raczej tekstem biblijnym. Kochani, list do Kolosan. 3. I chciałbym, będę go czytał powoli. Jeśli macie Biblię, zobaczcie. Jeśli nie macie, będzie to rzucane. Ale chciałbym, żeby to, co tu jest pisane do zboru, do ludzi wierzących w Kolosan, żebyśmy brali to osobiście, żebyśmy widzieli tam siebie. Jeśli zaczniemy czytać, a tak, jeśli jesteś zbudzeni z Chrystusem, a tak, jeśli jesteś zbudzony z Chrystusem, Mateuszu, Eli, Mario, każde imię, jeśli jesteś zbudzony, zbudzona z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdzie Chrystus, który z życiem naszym okaże, wtedy się im wy okażecie razem z Nim w chwale. Chciałbym się komentować. To jest piękny, piękny rozdział. I myślę, że to są... Czytajcie, kochani, to w domu i myślcie, jeśli macie czasem taki niedosyt jako ludzie wierzący, robicie dobre rzeczy, w ogóle one są niezauważalne. Często tak jest. To jest dobry znak, że jesteście ukryci z Chrystusem w Bogu. Że nie widać nawet tych rzeczy. Gdy się Chrystus okaże, wtedy się to wszystko okaże. Wiecie, świat nie jest dla nas. Chwała tego świata nie jest dla nas. Tylko może nie być. I dalej w 5. wersecie apostoł mówi: Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Tu bym wymieniony teraz straszne, trudne rzeczy. To jest napisane do ludzi wierzących, takich jak my. I mówi tam o rzeczach bardzo trudnych. Co mamy umartwiać? To znaczy, że one mimo nawrócenia, mimo chrztu, mimo obdarowania, mimo to, że wiemy, że ciała nasze są świątynią Ducha Świętego, gdzieś tam te rzeczy są. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Chciałbym powiedzieć, że to może być jeszcze więcej rzeczy ziemskich, które my indywidualnie wiemy i mamy się ich, mamy je umartwiać. Bo niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedyś im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Co mamy odrzucić? Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem. Skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który odnawia się ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. My często zatrzymujemy się na dobrych naszych przeżyciach. To może być przeżycie sprzed pół roku, wspaniały obóz, wspaniała atmosfera, wspaniałe doznania. To może być przeżycie, pamiętamy nasze, nawrócenie, nasz chrzest, co by nie było. I żyjemy tym. Ale tu jest, to jest dobrze, żyjemy tym, ale tu jest napisane, że mamy się odnawiać ustawicznie. Ustawicznie to nie znaczy raz na tydzień. Ustawicznie to nawet nie znaczy godzinna, poranna modlitwa. To jest w ogóle bardzo dobrze, jeśli byśmy mieli tyle czasu. Ustawicznie to znaczy ustawicznie. To znaczy ciągle. Przez różne doświadczenia, przez różne trudności, przez różne radości, przez to wszystko, co mamy każdego dnia. Budzimy się w nocy i martwimy się, że nie możemy spać. Czemu się martwimy? Dziękujmy Bogu. Pytajmy Boga, Boże, co Ty masz dla mnie? Bóg chce ustawicznie nas, jak to jest dokładnie powiedziane, odnawiać ustawicznie. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe, kiedy się jest gdzieś tam w tym grocie młodym ludziom, bo młodzi ludzie dopiero znajdują miejsce w tym świecie, rozpalają się trochę łokciami, szukają swojej tożsamości. To dla nich to jest bardzo trudne. W średnim wieku wcale to nie jest łatwe. A już ustawicznie się zmieniać w wieku piórkowym, jak tam było w tej strzale, a więc w wieku seniorskim, to już jest w ogóle trudno. Bo my w ogóle najchętniej byśmy się nie zmieniali. Zmieniać się, swoje przyzwyczajenia, cokolwiek zmieniać, odnawiać. I dalej apostoł Paweł mówi, że w odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemcy, scety, niewolnika wolnego. Lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Kochani, u nas tutaj generalnie jesteśmy wszyscy z jednego narodu i w ogóle nie widzimy tych podziałów. Ale chciałem powiedzieć, że ten werset pokazuje nam na coś głębszego dla nas. Tam to było jasne. Byli Grecy, byli Żydzi. Byli obrzezani, nieobrzezani. A my tu patrzymy na siebie i mówimy, a on jest taki. A on jest tamtego kościoła. A ona to tak robi. A on to tak. On jest inny. Może być inny. Chciałem powiedzieć, że co tu pisze apostoł Paweł, że Chrystus jest we wszystkich. Wszystkim i we wszystkich. Ale to nie znaczy, że Żyd przestał być Żydem. Żyd dalej był Żydem bogobojnym w Mesjasza, w Jezusa Chrystusa. Grek dalej był Grekiem. A jak miał przestać być Grekiem? Był Grekiem wierzącym. Luda tu wyszła i dalej jest, mówi, jestem Ukrainką, co nawet trochę słyszycie po akcencie. Choć dobrze mówi po polsku. Czy umiemy szanować to, że jesteśmy inni? Ten werset mówi o tym, że powinniśmy umieć szanować. To, że inaczej pewne rzeczy postrzegamy, zupełnie inaczej postrzegał pewne rzeczy Żyd, inaczej Grek. To było bardzo widoczne. W wielu sprawach. Jeśli z tym wersetem będziemy mogli się rozprawić pozytywnie w naszym życiu, to będzie nam dużo łatwiej mieć pokój ze wszystkimi. Ja myślę, że jest tyle niepotrzebnych niepokojów między wierzącymi, dlatego że nie chcemy, żeby Chrystus był wszystkim we wszystkich. Nie chcemy, nie dopuszczamy do tego. I dalej mamy piękne wersety. Przeto, ale jeśli już ten poprzedni werset żeśmy przerobili, jeśli jesteśmy gotowi akceptować, kochani, kocham was takim, jakim jesteście. Jeśli wam to nie mówiłem, to chciałbym, żebyście to czuli. I nie ma potrzeby, żebyście się zmieniali pod moje wyobrażenie o Bożej kobiecie czy o Bożym mężczyźnie. Bo moje wyobrażenia są tylko moimi. Ja sam chcę być zmieniany przez Boga, mimo że już jestem tak, jak na tej strzale było pokazane w tych końcowych latach. I za to szanuję wszystkie wasze zmiany. I chciałbym, żebyśmy tak umieli patrzeć na siebie. I wtedy przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość. Piękne, nie? I dalej jest powiedziane coś, co nas może zatkać trochę. Przepraszam. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. To już z pamięci mówię, może nie dokładnie z tekstem. W Kościele, wśród ludzi wierzących, potrzeba sobie odpuszczania pewnych rzeczy? Aż tak trzeba? Trzeba. To jest normalne. To jest normalne, że możemy sobie zrobić przykrość. To jest normalne. To nie powinno być, ale to jest. Jako wybrani Boży, święci i umiłowani, przebaczajcie sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. I dalej jest ponad to wszystko. To już i na wstępie Mateusz o tym mówił, że kiedy apostoł Paweł wymieniał całą listę darów duchowych, bardzo potrzebnych w Kościele, bardzo potrzebne, żebyśmy funkcjonowali. Zaczął mówić o hymn o miłości. I tu jest 14 powiedziane. Ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest płynią doskonałości. W ogóle jak jest mowa o przyobleczeniu się, to wiecie, kiedy patrzę na was, widzę wasze buzie, widzę wasze ubrania. Co jest w waszych sercach? Nie widzę. I to dobrze. I przez to jest tak ważne, byśmy jako wybrani Boży byli przyodziani w to, o czym czytamy. Żeby miłość, w tym przypadku, w tym wersecie, była widoczna, żeby odczuwalna, aby wasz uśmiech na twarzy, aby wasze życzliwe spojrzenie, wasza aprobata, nie grzechu, ale aprobata człowieka. My często mamy problem, widzimy człowieka wierzącego, który coś robi nie tak i mamy dylemat, zachęcić do innego działania, innym słowy napomnieć, czy lepiej zostawić sprawę. My kochamy człowieka i czasem nie możemy nie zwrócić uwagi. Z miłości powinniśmy zwrócić uwagę. Ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest płynią doskonałości, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie, napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięczne śpiewając Bogu w sercach waszych. To jest koniec tego, co chciałem przeczytać z listu apostoła Pawła do Kolosan. To nie jest koniec tego, o czym chciałem jeszcze dzisiaj mówić. Będę się troszkę streszczał, bo chciałem poruszyć jeszcze dwie rzeczy. Jedna to podzielić się takim świadectwem z mojego życia troszkę. Kiedy byłem młodym człowiekiem, pracowałem w odlewni. Ja jestem w ogóle odlewnikiem, metalurgiem, jak zwać, tak zwać. Kocham w ogóle żeliwo, jak się topi, jak płynie. I robiliśmy różne rzeczy z żeliwa. Żeliwo jest bardzo wdzięcznym materiałem, jeśli chodzi o odlewnictwo, ale nie jest przyjemne ani w oglądaniu, ani w dotyku. Przez to, jak robiliśmy jakieś bardziej dekoracyjne rzeczy, robiliśmy różne medale, emblematy, herby miasta, to odlewaliśmy oczywiście z żeliwa, a później stosowaliśmy coś, co nazywa się miedziowanie. Wróćcie do domu, jeśli będziecie pamiętać, to możecie zobaczyć. Wszystko jest napisane, jak to się robi, ale ja wam krótko powiem. Bardzo się dobrze czyści taki element z żeliwa i na parę, paręnaście sekund zanurza się go w roztworze siarczanu miedzi z dodatkami. Wyciąga się go i trzeba dobrze umyć. Czystą wodą, jak mówi apostoł chyba Piotr, trzeba się umyć czystą wodą. I wtedy się pojawia piękny miedziowy kolor. Jest miedziowany, to jest bardzo cieniutka warstwa miedzi. Ale kiedy spojrzysz na to, myślisz, wow. I kiedy myślałem o uświęceniu, powiedziałem sobie, to jest coś takiego, że kiedy się nawracamy, czy kiedy, jeszcze bardziej symbolicznie, to jest kiedy przyjmujemy chrzest, gdzie właściwie jesteśmy zanurzani w śmierć. Chrzest jest symbolem śmierci. Zanurzamy, jesteśmy zanurzeni i zostajemy podniesieni razem z Chrystusem do zwycięskiego zmartwychwstałego życia. I nasz zewnętrzny wygląd nas się może zmienić. My możemy inaczej postrzegać pewne rzeczy. Możemy być cieniutko z zewnątrz już uświęceni. Ale to nie znaczy, że nie mamy się dalej uświęcać. Bo jeśli tą cieniutką powłokę czymś ostrym drapniemy, to zaraz wychodzi to, co jest w środku. Nasza natura zaraz wychodzi. Momentalnie. Choć z zewnątrz wydaje się, że to jest piękne i ono jest piękne, ale środek ma być przemieniany. I my głównie widzimy to, co dzieje się tutaj w świecie naszym realnym. Nie widzimy, co dzieje się w świecie duchowym. I chciałbym przeczytać coś z Pisma Świętego, co mówi, co dzieje się podczas naszego zmiany naszej szaty. Co dzieje się w niebie. Jest o tym napisane. I jest o tym napisane w Starym Testamencie. Myślę, że znacie to, ale może nie w tym kontekście o tym myśleliście. To jest krótszy tekst, a więc będzie krócej czytania i przed 12 skończymy. Księga Zachariasza. Prorok Zachariasz, Bóg mu objawił różne rzeczy, pokazywał. I tutaj w tym widzeniu, dlatego mówię, że to jest to, co działo się w niebie, choć ten człowiek, który widział w widzeniu Zachariasz, ten człowiek był, to był arcykapłan Jozue, ale Bóg pokazał Zachariaszowi, co dzieje się w niebie. I tak jak wcześniej, jak czytaliśmy w liście do Kolosan, zachęcam, abyśmy się wczuli w tą sytuację. Tu też zachęcam, abyśmy się wczuli w sytuację Jozuego, czy abyśmy się poczuli w miejscu Jozuego, kapłana, właśnie arcykapłana w tamtym czasie. My dzięki Jezusowi Chrystusowi zostaliśmy podniesieni do godności kapłańskiej. My jesteśmy kapłanami. Jesteśmy powołani do tego, żeby pełnić tu funkcję kapłańską. I kiedy będziemy czytać, co Zachariasz widział, jak zmieniał się Jozue i co Bóg mu mówił, to pomyślmy o sobie. Potem ujrzałem Jozuego, potem ukazał mi Jozuego. Ukazał mi wcześniej, jest napisane, że Pan rozmawiał z Zachariaszem. Zachariasza 3:1. Księga Zachariasza, trzeci rozdział, pierwszy i następnych chyba 7 czy 8 wersetów. Zachariasza 5, tak. Zachariasza 3:1. Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. To jest nasza rzeczywistość. To jest nasza rzeczywistość. Oskarżyciel braci, mówi o tym w Nowym Testamencie. Diabeł chodzi jako lew ryczący. I Zachariasz widzi Jozuego, który jest arcykapłanem, jest kapłanem i został na jakiś czas wyniesiony do funkcji arcykapłana. Stoi przed aniołem Pana i szatan stoi po jego prawicy, aby go oskarżać. I wtedy anioł Pana rzekł do szatana: niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? Nie będę do tego wracał, ale chciałbym zobaczyć, żebyście zobaczyli, że to nie anioł gromi szatana. Niech cię Pan zgromi. I dalej widzimy sytuację, myślę, że dosyć bliską nam. Jozue był ubrany w szatę brudną. I tak stał przed aniołem. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przy nim: zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł: oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec szaty odświętne. Kochani, to jest nic piękniejszego. Jeśli tam stoicie swoje imię, to zobacz, że wszystko to, co cię oskarża, Bóg chce oczyścić. I to się dzieje w niebie. To jest widzenie Zachariasza. Ale my coś też musimy zrobić. Dlatego jest to słowo: dążcie. Potem rzekł, 5 werset: włóżcie mu na głowę czysty zawój. I włożyli mu na głowę czysty zawój i przyoblekli go w szaty, a anioł Pana stał przy nim. Potem dał anioł Pana uroczystą obietnicę Jozuemu. I myślę, że ten 7 werset możemy wziąć też dla siebie. Tak mówi Pan zastępów: jeśli będziesz chodziła moimi drogami i będziesz pilnowała mojego porządku, będziesz zawiadywał moim domem oraz trzech moich dziedzińców, dam ci dostęp do tych, którzy tu stoją. Słuchaj więc, arcykapłanie Jozue, ty i twoi towarzysze, którzy przed tobą siedzą, są oni mężami dobrej zapowiedzi, że oto ja przywiodę sługę swego latorośl. To jest oczywiście słowo prorocze, to jest mowa o Jezusie. Ale mężami dobrej zapowiedzi, niewiastami dobrej zapowiedzi jesteśmy. Kiedy tu czytamy o tym, że Jozue zarządzał świątynią, myśmy w piątek rozmawiali dużo o świątyni, o wielkości Boga, o tym, że Bóg upodobało mu się w nas mieć mieszkanie. Duch Święty chce mieć świątynię w naszych ciałach. Jak my zarządzamy naszym ciałem? Jak ty i ja zarządzamy? Chciałbym, abyśmy rzeczywiście, aby nam to brzmiało w uszach. Jeśli będziesz chodził moimi drogami i będziesz pilnował mojego porządku, nie jakiegoś tam ustalonego, mojego. I wiecie, tu znowu może być troszkę, były różne służby w świątyni i różni ludzie mieli różne zadania i to był wszystko Boży porządek, dlatego nie obrażajmy się, jeśli trójka młodych ludzi powie: my chcemy jechać na misję, a trójka innych młodych ludzi: my chcemy tutaj stać i śpiewać Bogu. Jedno i drugie jest cudowne. Nie ma ważniejszej ani mniej ważnej służby. Mamy być tam, gdzie Bóg nas chce mieć. Mamy, jak to jest powiedziane, pilnować Bożego, bo to jest powiedziane, mojego porządku. Nam byłoby łatwiej naśladować kogoś. Nie naśladujmy się nawzajem. Chyba, że tylko w dobrym. Ale też nie zawsze, bo nie zawsze to mamy robić. Słowo, że mówi o tym, że mamy dążyć do uświęcenia. Żeby dążyć, to znaczy trzeba wysilić się. Trzeba mieć jakiś wysiłek, trzeba zrobić działanie. Dążenie to jest działanie w którymś kierunku. Jeśli my mamy dążyć do uświęcenia, to my z tym coś musimy zrobić. Kochani, nie wystarcza tylko posłuchać tutaj tego, nie wystarcza tylko znać te teksty. Mamy dążyć do miłości. Mamy dążyć do uświęcenia. Mamy dążyć do pokoju z wszystkimi. Wiecie, ta miłość jest tak ważna, że aż mi weszła przed uświęcenie. Bo bez miłości nie ma uświęcenia. To wszystko idzie razem. I kiedy już tyle trudnych rzeczy powiedziałem, a za chwilę będę kończył, chciałbym zacytować coś, co mówił Pan Jezus. W Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, 29 i 30 werset. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokorny od serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe i brzemię moje lekkie. Kiedy myślimy o uświęceniu, wydaje nam się, że to jest bardzo trudne, bo my musimy się pewnych rzeczy wyzbyć. Musimy się pewnych rzeczy wyzbyć. To jest zawsze cena, to jest zawsze koszt. I boimy się tego. Pan Jezus mówi, weź to na siebie. Jeśli to jest ode mnie, to jest miłe i lekkie. To nie będzie trudne, to może być zupełnie inne. To może być coś zupełnie nowego dla ciebie, zupełnie nowe przeżycie. Jeśli weźmiesz moje jarzmo, jeśli będziesz przestrzegał moich zasad, jeśli będziesz żył tak, jak ja chcę, żebyś ty żył. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Hebrajczyków 12:14. Amen.